poranek w net, godzina 8:18, to oczywiście był zespół Pink Floyd, ja się nazywam Antoni Opaliński i zapraszam wszystkich do słuchania dalszych części poranka w net. Wybory samorządowe za nami, większość komentatorów skupia się na komentowaniu tych wyników w największych miastach, wylicza te procenty wszędzie, te 34-35%, to jest ta górna granica, którą osiągnęło Prawo i Sprawiedliwość w tych wyborach, wygląda na to, że to póki co jest sufit, ale oczywiście w cieniu wyborów w wielkich miastach były wybory do sejmików i tutaj wydaje się, że wśród zwycięzców, a przynajmniej wśród największych niespodzianek, ale czy to na pewno niespodzianka, w tych wyborach jest wysoka pozycja ruchu bezpartyjnych samorządowców. Któż to są ci bezpartyjni samorządowcy? Czy to rzeczywiście jest nowość w polskiej polityce, czy może wprost przeciwnie? Zwracam się z tym pytaniem do pana Patryka Hałaczkiewicza, Krajowego Koordynatora Bezpartyjnych Samorządowców. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Któż to są ci bezpartyjni samorządowcy i skąd się wzięli?
Jesteśmy federacją właściwie ruchów samorządowych, też federacją wolnych ludzi, że tak to powiem, czyli organizacją polityczną skupiającą się w różnych częściach kraju na zasadzie pełnej autonomii, bez ścisłego kierownictwa, to odróżnia od partii politycznych. No skąd się wzięliśmy? Tak naprawdę no istniejemy na Dolnym Śląsku od 2014 roku, bo też taki komitet założyliśmy po poprzednich wyborach samorządowych. No, w międzyczasie spotkaliśmy ludzi o podobnych poglądach w różnych częściach województwa, między innymi mam tutaj na myśli zarówno ludzi ze zachodniopomorskiego, czyli pod przewodnictwem prezydenta Szczecina Pietrzak-Krzyszka. Taka grupa radnych sejmikowych była też w województwie lubuskim i tak 2 lata temu postanowiliśmy, że następne wybory zrobimy już pod wspólnym szyldem i spróbujemy zbudować ruch ogólnopolski i mieć to jako pierwsza organizacja niepartyjna listę krajową wyborów samorządowych, co jest na pewno trudnym wyzwaniem, nie mając środków z budżetu, dostępu do mediów. No i to nam się udało w tych wyborach. Taka lista krajowa została zarejestrowana, dodatkowo szczęśliwie wylosowaliśmy numer 1. No i samorządowo udało się, myślę, osiągnąć sukces w tych wyborach, czyli sprowadzić do sejmików miast 15 radnych. No ale to nie wszystko. Mamy wielu w tym momencie wójtów, prezydentów, burmistrzów, również radnych na różnych szczeblach, czy to gminnym, czy powiatowym.
Rozumiem. Czy coś łączy tych bezpartyjnych samorządowców poza tą bezpartyjnością? Czy tu jest jakiś profil ideowy, czy tu jest jakiś postulat polityczny, czy tu jest jakiś postulowany model Rzeczypospolitej, który państwo byście chcieli promować?
No, my jesteśmy powołani pod wybory samorządowe, więc te nasze postulaty są stricte samorządowe, więc oprócz bezpartyjności na pewno łączy nas rozszerzenie kompetencji samorządu, decentralizacja naszego państwa, no i deglomeracja, czyli my chcielibyśmy, żeby wiele z urzędów centralnych było poza Warszawą, na wzór innych państw europejskich. To są na pewno rzeczy, które nas na poziomie samorządu łączą. Na pewno jesteśmy wielkimi zwolennikami wyborów bezpośrednich w wyborach samorządowych. Te ostatnie pokazały, że metoda proporcjonalna z Dontem, no te mniejsze komitety lokalne bardzo mocno naprawdę oszukuje. To można mieć naprawdę niezły wynik, a nie mieć reprezentantów przy bardzo małych okręgach wyborczych. Więc to są te główne postulaty ideowe, które nas łączą, jeśli chodzi o ruch, o te wybory samorządowe. Oczywiście każdy z nas miał w swoich programach regionalnych, gminnych, powiatowych własne programy, ale dotyczące stricte danych jednostek samorządu terytorialnego. No ale na poziomie centralnym, tak jak powiedziałem, to są te główne idee, które łączą nasz ruch.
I taka analiza ukazała się na stronach Klubu Jagiellońskiego, Piotra Trudnowskiego i Rafała Gawlikowskiego. Analitycy Klubu Jagiellońskiego piszą, że choć wielu ludzi posądza tych bezpartyjnych samorządowców o sympatie prawicowe, to dominują tam głównie politycy Platformy Obywatelskiej, którzy gdzieś tam na różnych etapach poróżnili się z partią, zwłaszcza na Śląsku, gdzie tutaj jest ta silna osobowość pana Schetyny, która wiele osób wypchnęła na inną stronę. Czy to prawda?
No, z tym akurat bym się nie zgodził, co napisali autorzy. Oczywiście są politycy innych partii, ale to byli politycy na przykład na Dolnym Śląsku. To jest kilka osób, które faktycznie zostało, ale już ponad 10 lat temu wrócili z Platformy Obywatelskiej. No, ta Platforma 10 lat temu była zupełnie inną partią. Ale jednak patrząc na skalę kraju, a ja mam jakby jako koordynator krajowy taki ogląd ogólny, większość naszych działaczy nigdy nie należała do żadnej partii politycznej. Ja jestem też tego przykładem, nigdy do żadnej nie należałem. Są politycy, którzy należeli do partii jeszcze w latach 90., jak Robert Kaczyński, prezydent Lubina. Więc zdecydowana większość naszych działaczy po prostu jest samorządowcami z krwi i kości i nigdy w żadnej partii nie była, więc tutaj akurat z tym zdaniem w tej analizie, którą pan cytuje, bym się nie zgodził.
Matecznikiem bezpartyjnych samorządowców jest jednak przede wszystkim Dolny Śląsk. Jak wygląda w tej chwili sytuacja w tym sejmiku dolnośląskim? Czy tam już doszło do jakiegoś dogadania się, kto będzie tym sejmikiem kierował?
Nie doszło. My na razie rozmawiamy, tak jak się wszędzie mówimy, że jesteśmy w stanie dogadać się dla dobra Dolnego Śląska i jego mieszkańców z oboma największymi partiami. A tak naprawdę zależy nam na realizacji naszego programu, bo tutaj mieliśmy bardzo konkretny program, jeśli chodzi o inwestycje drogowe i kolejowe. Mamy w tym momencie nadal największy klub w sejmiku województwa dolnośląskiego. Chcielibyśmy, no i własnego marszałka, chcielibyśmy ten program kontynuować i od tego tak naprawdę będzie zależało, jaką koalicję i z kim zawrzemy. No myślę, że są jeszcze tak naprawdę, panie redaktorze, 2 tygodnie do końca kadencji, by tak się złożyło obecnie. Czyli kadencja kończy się dopiero 16 listopada. No i te rozmowy będą trwały. Nie mówimy, że będą łatwe, ale chcemy tak naprawdę jak najwięcej zwalczyć z naszego programu dla dobra regionu.
Był pan swego czasu szefem sztabu w sztabie wyborczym Pawła Kukiza, kiedy ten kandydował na prezydenta Rzeczypospolitej. Wydawało się, że ci ludzie, którzy wtedy tworzyli zaplecze Pawła Kukiza, wejdą razem z nim do Sejmu. Paweł Kukiz potem dokonał wolty i trochę zmienił skład swojego zaplecza parlamentarnego. Jak pan dzisiaj patrzy na to, co się dzieje z ruchem Kukiza?
Mówi pan, nawet nie chodzi o satysfakcję, którą mamy po tym, jak 3 lata temu się rozstaliśmy, jednak się nam udało być na scenie politycznej, nawet zrobić więcej, bo wtedy startowaliśmy właściwie jako bezpartyjni samorządowcy w jednym województwie, no licząc jeszcze inicjatywę w lubuskim i zachodniopomorskim, ale już osobne, no to były trzy kolejne województwa. No, to był wybór wtedy Pawła Kukiza, żeby pójść nie ze środowiskami samorządowymi i ruchem JOW, bo też tamten jeden środowisk był ruch na rzecz JOW-ów, wybrał inne środowiska, w tym narodowe. No i sam dzisiaj patrzę, czy słucham, czytam wywiadów, przyznaję, że nie była najlepsza chyba inwestycja. No ale to nie mniej komentować, co się dzieje w ruchu Kukiza. Myślę, że trzeba pytać samych działaczy tego ruchu.
Zapytam pana w takim razie jako obywatel Rzeczpospolitej, ten spór, który rozgrywa się w Warszawie między Prawem i Sprawiedliwością a tą najbardziej radykalną częścią opozycji. Jak pan ten spór ocenia? Ktoś tutaj ma rację, ktoś tutaj nie ma racji? Czy pan tutaj widzi jakieś racje Rzeczpospolitej, czy to jest tylko czysta polityka?
My o tym sporze dość dużo mówiliśmy podczas kampanii, nawet w naszych spotach wyborczych. No jesteśmy zdecydowanie zażenowani podziałem przede wszystkim tej wojny polsko-polskiej, bo tak ją zdiagnozowaliśmy. I mam wrażenie, że szczególnie druga tura wyborów pokazała, że Polacy chyba mają powoli dość tej wojny Tutsi i Hutu. Bo proszę zauważyć, że w drugich turach w wielu miastach nie wygrali kandydaci, tak jak to szumnie mówi Koalicja Obywatelska, tylko tak naprawdę wybrana bezpartyjność, lokalność i niezależność. Niekoniecznie naszych działaczy, aczkolwiek tam, gdzie nasi działacze startowali, a startowali w kilku ważnych miastach, wygrali te drugie tury. I to ciekawe, raz z Formą, raz z PiS-em. To nie jest tak, że tylko z PiS-em. Więc jesteśmy w stanie wygrywać z jednymi i z drugimi. To też się nas cieszy. I no, na pewno ta zniszczająca wojna niczego dobrego w Polsce nie przynosi. No jedni, tak jak PiS, proponują radykalne reformy, którymi ja się w dużej mierze nie zgadzam, a z kolei opozycja właściwie tylko to krytykuje, nie proponuje nic w zamian. No, tak jako państwo nie powinniśmy funkcjonować, szczególnie w sytuacji geopolitycznej, która ma teraz miejsce w Europie i na świecie. Trzeba tutaj jednak większej współpracy i konsensusu między siłami politycznymi. Mam nadzieję, że taki głos rozsądku tej polskiej polityce my proponujemy jako bezpartyjni.
A z którymi reformami pan się nie zgadza?
No, dużo bym mówić, tak. No, sama reforma sądownictwa oczywiście słuszna, bo każdy daje sobie sprawę z tego, jak funkcjonują sądy, ale sposób jej wprowadzania, tryb jej wprowadzania budzi wielkie wątpliwości moje osobiście. No i to przede wszystkim ta jakość prawa tworzona przez właśnie Prawo i Sprawiedliwość wzbudza wątpliwości moje osobiście. Co nie znaczy, że jakby druga strona ma coś do zaproponowania, no bo mam wrażenie, że właściwie tylko oprócz mówienia, że jest się antypisem, no to to jest jedyne, co proponuje dzisiaj opozycja plus zagranica, czyli jakieś tam wykorzystanie elementów instytucji międzynarodowych, no to w ten sposób państwa nie zreformujemy, a sami widzimy, że ta reforma państwa od lat jest potrzebna. To jest tylko pytanie, czy sposób, który jest teraz proponowany, jest skuteczny i dobry. No ja mam wątpliwości osobiście.
Czy ten sukces w wyborach samorządowych bezpartyjnych samorządowców jakoś będzie miał odbicie w polityce krajowej, czy wobec wyborów do Parlamentu Rzeczypospolitej też będzie jakiś oddzielny byt polityczny?
No, my na razie skupiliśmy się na wyborach samorządowych, po to też wystawiliśmy listy w całym kraju. Myślę, że w najbliższych pewnie tygodniach rozstrzygnie się sytuacja, czy ten ruch będzie kontynuował swoją działalność i czy w takiej formie, czy w innej formie. Na pewno są głosy za i są głosy przeciw w naszym ruchu, to mogę już dzisiaj powiedzieć. I będziemy takie decyzje podejmowali, ale też, bo tak jak pan redaktor wie, no wczoraj była druga tura, to wyborów część z naszych liderów, tak jak Piotr Czystek, jeszcze walczyła o zwycięstwo w swoich miastach, więc teraz będzie czas tak naprawdę, żeby się spotkać i wypracować stanowisko w tej kwestii, czy idziemy, a jeśli tak, to w jakiej formie dalej.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Patryk Hałaczkiewicz, krajowy koordynator bezpartyjnych samorządowców, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do usłyszenia.
I jest godzina 8:29, to może czas na muzykę drogi. Godzina 8:33, 500 miles away from home, śpiewał zespół The Hooters. Też daleko od domu, ale mam nadzieję, że nie aż tak daleko, jest Łukasz Jankowski, który chyba już dotarł do Sejmu. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Czy do Sejmu
tak, dotarłem?
Dotarłem do Sejmu. Pan Donald Tusk.
Ja na pewno jestem, a czy jest były premier Donald Tusk, to jest pytanie, które wszyscy sobie w Sejmie zadają, który huczy od plotek, przyjedzie, nie przyjedzie. Taka scenka rodzajowa, którą chciałem się z państwem podzielić przed Sejmem. Spotykam dziennikarza jednej z dużych telewizji. Poczcie pytanie, czy Donald Tusk się stawi na przesłuchaniu. Odpowiedź brzmi tak, przyjedzie. Jedzie o godzinie 4 rano, wyruszył srebrnym Audi z Trójmiasta i jedzie do Warszawy. Wiedzą to nasi informatorzy, na co się odzywa policjant, który pełni służbę przed Sejmem i mówi, ależ skąd wtedy naszych informacji premiera, byłego premiera Donalda Tuska w Sejmie dzisiaj nie będzie. No i tak właśnie to wygląda. Do godziny 10 wszyscy będziemy się zastanawiać, czy jest, czy nie jest. Niektórzy mówią, że już jest w Sejmie były premier, już pije kawę. Niektórzy mówią, że nie wiadomo, a niektórzy mówią, że go nie będzie. Więc krążymy wśród lasu plotek, który się rozrósł na wiejskiej i wszystko się okaże o 10.
Ja bardzo się cieszę, że ciebie to cieszy. Rozumiem, że w Sejmie jest radośnie, ale tak z punktu widzenia funkcjonowania państwa to taka trochę jednak jest smutna komedia. No jak ten człowiek traktuje Sejm, w którym w końcu sam zasiadał jako poseł?
Z drugiej strony jest informacja, która jest zweryfikowana i którą sprawdziłem, że większość zagranicznych agencji podaje, że przewodniczący Rady Europy dzisiaj na przesłuchaniu się stawi, więc dużo raczej wskazuje na to, że Donald Tusk się pojawi dzisiaj w polskim parlamencie, ale to jeszcze nie jest jasne, to ta wypowiedź policjantów była ciekawa, bo oni, jak rozumiem, mają jakieś swoje wewnętrzne informacje i wedle ich wiedzy dzisiaj premiera nie będzie i nie odpowie na pytania posłów, jaki był jego udział, jego wiedza o aferze Amber Gold i historii linii lotniczych OLT.
No cóż, no to w takim razie zobaczymy, kto ma lepsze informacje. Bardzo serdecznie dziękuję.
Połączymy się, tak. 10, wtedy to wszystko będzie jasne, ale rzeczywiście Sejm już dawno nie był tak rozgrzany od plotek, spekulacji i tak różnych informacji od siebie, co się stanie dzisiaj o godzinie 10.
Dziękuję bardzo zatem i do usłyszenia. Jest godzina 8:36, a w naszym studiu jest kolejny gość. Wywiad Wnet. Godzina 8:36, a w studiu Poranka Wnet pan Marek Jakubiak. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
To właściwie teraz jak mam pana przedstawiać?
Marek Jakubiak, poseł Rzeczpospolitej. To brzmi najdumniej, jak tylko może.
Poseł Rzeczpospolitej to brzmi rzeczywiście bardzo dumnie, ale poseł, który jest sam jeden, wiele zrobić w Sejmie nie może. Czy pan ma jakiś pomysł na swoją polityczną przyszłość?
Panie redaktorze, nie sam jeden, bo poseł musi reprezentować ideę, a nie siebie samego. Ja siebie oddałem Sejmowi, a nie Sejm wziął sobie Marka Jakubiaka. I moja rola w Sejmie będzie widać coraz bardziej potrzebna. To mnie bardzo cieszy, bo wreszcie będzie można coś zrobić.
Jak to wreszcie będzie można coś zrobić? Czy to znaczy, że dotąd jako poseł klubu Kukiz 15 nie mógł pan niczego zrobić?
A widzi pan, ja jestem osobą, która chce łączyć. Ja jestem, jeżeli to jest tak, że tam taki pan, już nie będę nazwiska wymieniał, pisze trzy tezy, dla których ja miałem być wyrzucony z klubu Kukiz 15, a w niej jest na przykład, że upodabnia się do PiSu, to ja przepraszam, a co to PiS to jest parszywy, czy jak? A co to ja się nie mogę upodabnić? Ja nie mogę mieć podobnych poglądów. Ugrupowanie, które walczy z partyjniactwem, do partyjniactwa doprowadza, to mnie troszeczkę burzy. Natomiast nie będę ani narzekał, ani nie będę tutaj rozpaczał nad swoim losem. Ja po prostu zwyczajnie poczułem, bo to trzeba państwu wyjaśnić, co się stało. Otóż w zeszły piątek doszła do mnie wiadomość za pomocą SMS-a, że klub zostanie zwołany. No i koledzy zaczęli do mnie dzwonić, że w sprawie mojego odwołania, ponieważ Paweł Kukiz wymaga od nich dyscypliny, a więc decyzja zapadła, Jakubiaka wyrzucamy. Więc z klubu. Więc ja, żeby po prostu tych ludzi nie stawiać w takiej trudnej sytuacji, sam odszedłem. I już cała legenda, proszę państwa.
Już cała legenda, ale to może zacznijmy od początku, zanim do tej legendy jeszcze doszło. Jak pan właściwie poznał Pawła Kukiza?
Wie pan, ja budowałem przed parlamentarnymi wyborami, a już powiem, że wspierałem trzech niezależnych kandydatów na prezydenta, Mariana Kowalskiego, Korwina i Kukiza. Wspierałem finansowo, bo wtedy nie mogłem w żaden sposób inny wspierać. I potem doszło do takiego spotkania. Zacząłem ich po prostu chcieć do wyborów połączyć. Udało się trochę połączyć, udało się przekonać, stąd między innymi przedstawiciele Wolności i Ruchu Narodowego są w Sejmie, za których tak bardzo Paweł przepraszał, ja nie będę za to przepraszał, bo wydawało mi się, że jednak ideologicznie to miało tak wyglądać, że Kukiz 15 ma dawać szansę wszystkim i dlatego JOW-y, dlatego demokracja bezpośrednia, żeby wszyscy mieli szansę wejścia do parlamentu jako reprezentanci nawet małych ugrupowań. Niestety to się wszystko wzięło, pokiełbasiło, tak kolokwialnie mówiąc, i wszyscy się już w tym wszystkim pogubili. Ja natomiast, moja rola teraz będzie polegała na tym, że ja będę kolejny raz starał się połączyć centrum, nie rozwalać, tylko łączyć. Dlatego też moje teraz wysiłki będą szły w tym kierunku, żeby właśnie takie różne ugrupowania, może nie będę ich wymieniał w tej chwili, będę łączył bez względu na wszystko, tam gdzie mianownik jest Rzeczpospolita Polska i dobro naszego narodu i naszej ojczyzny, tam będzie Jakubiak.
Czyli był pan człowiekiem wspierającym Pawła Kukiza już na etapie kampanii prezydenckiej, tak?
Tak.
To pamięta pan ten moment, ja do niego nawiązuję, bo właśnie rozmawiałem z ludźmi, którzy się wtedy z Pawłem Kukizem rozstali. Jak Paweł Kukiz tam dokonał takiej pewnej wymiany, odciął się od tego środowiska tych bezpartyjnych samorządowców dzisiaj, którzy osiągnęli pewien sukces w wyborach samorządowych i kompletnie wymienił część ludzi na listach wyborczych. Pamięta pan ten moment?
Pamiętam ten moment, takie labilności nastrojowe, no one cały czas trwają, proszę państwa. Natomiast to jest domena artystów. Ja temu się nie dziwię. Wiedziałem, z kim wchodzę do parlamentu i nie będę na to narzekał, ani nie będę krytykował Pawła Kukiza. Dzięki niemu jestem w parlamencie, dzięki niemu mogę w tej chwili w szerszy sposób realizować swoje poglądy polityczne. Natomiast z całą pewnością nie mogę zgodzić się na dzielenie, szczególnie dzielenie się albo łamanie kręgosłupów moralnych moich kolegów w moim klubie.
W pewnym momencie też pojawiło się stowarzyszenie Endecja, które pan współtworzył. To miała być taka platforma, która miała integrować ludzi o poglądach endeckich, narodowo-demokratycznych. Jakoś to się rozeszło.
No tak, ja tu chcę państwu powiedzieć, że to był pomysł Pawła Kukiza. Ja podskoczyłem, jak się o tym dowiedziałem. Udało nam się zbudować organizację w ciągu 2-3 dosłownie miesięcy, która swoim zasięgiem ogarniała całą Polskę i parę tysięcy osób. Natomiast no i dalej no, decyzje by poszły takie, że trzeba oddać to w ręce młodych. Zostało to oddane w ręce młodych, po czym Paweł Kukiz wycisnął Andruszkiewicza jak cytrynę z klubu. W podobny sposób jak mnie. Ja nie wiem, tam nie chcę już nazwisk mówić, natomiast tam jest taka nazwa, kukułką zwana, która wypycha wszystkie zdrowe piskaki z gniazda i prawdę powiedziawszy to jest oburzające. Natomiast, proszę Państwa, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Walczymy dalej. Widać wyraźnie po wyborach, że kłopoty są. Ta centroprawica musi istnieć. Prawo i Sprawiedliwość niestety skręca w lewo. A po środku wiatr wieje, więc trzeba będzie po prostu...
Gdzie jest ten skręt w lewo Prawa i Sprawiedliwości?
Słucham?
Gdzie jest ten skręt w lewo Prawa i Sprawiedliwości?
No wie pan, jak pan popatrzy na retorykę pana Morawieckiego, to pan zobaczy wczesne lata Edwarda Gierka. No ja nie mam co do tego wątpliwości. Ludzie to oceniają. Widać wyraźnie, jak w Polsce lewica nigdy nie miała szans żadnych, dlatego że my jesteśmy z natury prawicowi. Prawicowość nasza wyprowadziła nas z rozbiorów stulecie odzyskania będziemy teraz obchodzić. To właśnie tam te małe wsie, te małe miasta Polskę wyprowadzały zawsze z opresji, ale nie lewicowością, tylko prawicowością. To już Stalin wiedział, a nikt inny w Polsce tego nie wie?
No bardzo mi się podoba to hasło, że jesteśmy z natury prawicowi, tylko w wielkich miastach to się to bardzo niestety nie sprawdza.
Proszę pana, wielkie miasta to jest tylko procent, natomiast nie sprawdza, tylko narracja niestety Prawa i Sprawiedliwości prowadzona ostatnio. Ja tu bardzo często u pana w programach też o tym mówię, będąc oburzonym narracją, po prostu zwyczajnie skręca w lewo. To przecież to trzeba widzieć. I w sytuacji takiej, kiedy komuś się daje, to komuś się zabiera. No to nic dziwnego, że teraz jest akcja, jest reakcja. No.
Jest akcja, jest reakcja. Jakie będą teraz pana poczynania polityczne? To będzie pan zakładał nową partię, nowy byt?
30, właśnie nie. Właśnie ja nie chcę czegoś takiego. No ja, wiecie, to co, następna partia jednoprocentowa. No, ja jestem realistą. No, to nie chodzi o to, żebyśmy kolejny 1% zabierali. Tutaj chodzi o to, żeby zbudować coś, co będzie łączyło w taki federalny sposób, federacyjny. Tak więc myślę, że rozmowy prowadzę systematycznie, rozmowy prowadzę, powiedziałbym, no troszeczkę mnie ta sobota i niedziela, ta cisza wyborcza wyhamowała. Natomiast teraz jest Sejm, zaczynamy pracować. Z moich rozmów wynika, że taka forma działalności jest niezbędna wręcz.
Ale taka to znaczy jaka? To będzie
federacyjna. Po prostu musimy zrobić federację. Federację partii politycznych, stowarzyszeń i różnego rodzaju ruchów, które wejdą do takiej federacji po to, żeby być sobą, a żeby jednak mieć wspólny mianownik, czyli moc sprawczą, moc wejścia do parlamentu, moc kandydowania do europarlamentu i tak dalej, i tak dalej.
No ale to taką federacją, jak obserwowałem konwencje wyborcze ruchu Kukiz 15, to właśnie była taka staropolska konfederacja, prawie że sejmik. To pan chce kolejną konfederację zakładać?
No proszę państwa, w odróżnieniu od państwa, ja brałem udział w klubach Kukiz 15 na samym początku i ja wielokrotnie mówiłem o tym, że jest to dla mnie nieprawdopodobne doświadczenie. Wręcz nawet jestem wdzięczny Pawłowi za to, że dopuścił do tego, że brałem udział w posiedzeniach klubu od sasa do lasa. Po prostu ludzie o przeróżnych poglądach, proszę państwa, dyskutowali, wyciągali wnioski, podnosili rękę, podejmowali decyzje bez żadnych awantur, bez krzyków, wrzasków, tupania nogami i wyzywania się wzajemnego. Ja byłem tak dumny z tego klubu i pytam się, komu to przeszkadzało, bo ja nie mam do dzisiaj pojęcia, dlaczego tego klubu nie ma.
Dzisiaj rano rozmawiałem z panem Wojciechem Bakunem, zwycięskim kandydatem.
Gratulujemy, Wojtek.
Na prezydenta Przemyśla, który będzie prezydentem Przemyśla. On powiedział, że jednym z tych tutaj motywów sporu było to, że właśnie, że ci ludzie, którzy są w klubie Kukiz 15, oni nie chcą zakładać partii politycznej, a pan chce zakładać partię polityczną.
Dobrze by było, żeby Wojtek wobec tego posłuchał, co ja mówię. Przecież to jest tak, proszę państwa, że ja bez zgody i wiedzy Pawła Kukiza niczego nie robię. I to jest motyw partii, pojawia się od zawsze. Jeszcze przed wyborami parlamentarnymi już były pomysły, żeby wejść jako partia polityczna. Samochód bez paliwa nigdzie nie pojedzie. I możemy dużo teorii tutaj rozwijać. Prawda jest taka, że paliwo jest potrzebne po to, żeby przynajmniej móc walczyć o to. Jeżeli subwencje się nie podobają, to pytam się, A gdzie był Paweł Kukiz, jak żeśmy składali projekt ustawy o zmianie wypłat subwencyjnych, polegających na tym, że 30 kwietnia 5 zł wpłacamy na jakąś partię? Przecież to klub nasz złożył. To jak zawsze o partii i o subwencjach żeśmy rozmawiali. Dzisiaj nagle coś tu się zmienia? Nieprawda. Po prostu zwyczajnie tutaj emocje grają rolę. Ja mam wrażenie, że to, że ja podziękowałem, pożyczyłem młodym ludziom, którzy opuścili Kukiz 15, wszystkiego najlepszego, no po prostu Paweł się poczuł zdradzony. To jest dla mnie jakaś w ogóle odlot.
Z kim pan zamierza tą federację, o której pan mówi, zakładać?
Zobaczymy, panie redaktorze. No mam nadzieję, że nie ostatni raz jestem u pana w radiu i będziemy relacjonować to na bieżąco.
Ale czy spośród tych polityków, którzy byli w klubie Kukiza i odeszli z niego w tej kadencji, są w parlamencie? Też pan będzie do nich zwracał?
Po pierwsze, ja odchodzę z klubu Kukiz 15 po to, żeby moich przyjaciół nie stawiać w trudnej sytuacji. Żeby nie musieli głosować za lojalnością wobec Kukiza przeciwko koleżeństwu swojemu ze mną. Więc ja po prostu nie chcę doprowadzać i dlatego. Natomiast ja dzisiaj mówię o tym, o czym mówię cały czas w Kukiz 15. Prosto w oczy. Znak K15 jest zarejestrowany. Kukiz, jak będzie trzeba, dostanie tą rejestrację przeze mnie. Ja bez Pawła Kukiza nie chcę zarejestrować żadnej partii. I tyle. Bo ruch Kukiz 15 bez Pawła Kukiza, no wie pan, to nie ma takiego ruchu. No nie po to się nazwisko daje ruchowi, żeby potem Paweł Kukiz się obrażał. No już dobrze, zostawmy.
Ale czy widzi pan jeszcze jakieś możliwości w przyszłości współpracy z Pawłem Kukizem?
Oczywiście, że tak. Ja nie, wie pan, to są, ja to nazywam fochami takimi.
Te
no.
Tweety piątkowe panów nie poróżniły tak na
emocjonalne, emocjonalne jakieś takie, wie pan, tam jakieś emocje wchodzą w grę. Ja, wie pan, ja nie przeżywam tak bardzo tych tam takich relacji osobistych. Ja traktuję Pawła jak kolegę, ale bez przesady, już nie nadawajmy temu jakiegoś nadrzędnego poziomu emocji, bo ja Pawła lubię, ale bez przesady.
Można kogoś lubić, ale bez przesady. Na korytarzach sejmowych często politycy związani z, albo kiedyś związani z klubem Kukiz 15 wymieniają pana marszałka Tyszkę jako taką osobę, którą oskarżają o
dzielenie. To jest kukułka. To jest taki człowiek, który dziurki nie zrobi, a krew wypije. To jest człowiek po prostu demolka i Paweł Kukiz, jeżeli nie załapie, co się w klubie dzieje i kto jątrzy i napuszcza jednych na drugich i w ogóle i zarządza kryzysem, ciągłym, notorycznym kryzysem, to ten klub się po prostu zwyczajnie, nie daj Boże, a jednak rozpadnie, bo to jest, było wielkie dzieło, naprawdę wielkie dzieło. Tu Paweł Kukiz, wielkie dzieło.
Polityka pędzi, wybory parlamentarne już w przyszłym roku. Tak. Czy pan w tej chwili ma jakieś wyobrażenie, z jakiej listy pan będzie startował? Czy w ogóle pan będzie startował?
Ale to za wcześnie, panie redaktorze. Za wcześnie mówienie o tym. Powiem tak, ja jestem poważnym człowiekiem, który wyjątkowo chodzi twardo po ziemi. I powiem państwu szczerze, że kurczę, jak to ująć ładnie, tak żeby nie urazić nikogo. Ale wiecie, ja jestem w parlamencie, czy w ogóle w polityce, dla idei. Tylko i wyłącznie dla idei. Poświęcam swoje życie, część emocji rodzinnych. Coraz bardziej łysy z tego powodu jestem, bo mi włosy zaczęły gwałtownie wychodzić i tak dalej. Starzeję się w oczach przez kłopoty, które narzuca na mnie polityka. Ale ja nie chcę narzekać. Ja chcę iść do przodu, bo największym moim nieszczęściem jest stanie w miejscu. Jeżeli już jest tak, że ja wchodzę do polityki, to po to, żeby to się działo. Ten pociąg ma jechać, a nie stać na peronie. I ciągle trailowanie o tym samym. My musimy iść do przodu, musimy zmieniać Polskę. Dlatego mam pretensje o to, że Prawo i Sprawiedliwość ma wszystkie dosłownie narzędzia w ręku, a jak reformy gospodarczej nie było, tak nie jest, bo to wszystko, co dzisiaj widzimy, to jest tylko markowanie tej reformy.
Gdyby od pana zależał przebieg tej reformy, to jakie byłyby najważniejsze punkty?
Przede wszystkim likwidacja podatku CIT, całego zła tego świata w Polsce. Likwidacja podatku CIT. Kilkadziesiąt miliardów złotych jest wyprowadzane za pomocą jednej, dwóch faktur. Na oczach wszystkich nic nie zrobicie, bo faktura jest dokumentem prawnym. Więc będą sobie sprzedawać pomiędzy państwami w cenach 10 razy wyższych. I co zrobicie? Nic nie zrobicie, wolny rynek jest. Będą wyprowadzać pieniądze z Polski. Polski i tyle gadania. I gdybyście wprowadzili pośredni podatek, może nie pośrednio, bo to zaraz powiedzą, że VAT i tak dalej, podatek dochodowy od osób prawny zryczałtowany, 1% czy 1,5% i macie sprawę załatwioną, 2 razy więcej pieniędzy w kasie, wszyscy wiedzą, co mają płacić i kiedy mają płacić i za co mają płacić, sprawa jest załatwiona.
Sprawa jest załatwiona, ale ktoś przedtem musi na taki pomysł jeszcze wpaść i no, go ale przeprowadzić.
No widzi pan, widzi pan? I teraz jest tak, ja rozmawiam z poważnymi ludźmi i chcę panu powiedzieć, że paru ministrów mi powiedziało, że to jest genialny pomysł. Po prostu genialny. Ja nie jestem autorem tego pomysłu.
Ale tych ministrów obecnych, profesorów. Poprzednich?
Tych obecnych. I niech pan mi powie, dlaczego to nie może być wprowadzone. Przecież do Polski ściągnęliby wszyscy przedsiębiorcy z Europy. Dlaczego my nie możemy działać jak Singapur na przykład, no? Dlaczego nie możemy być najbogatszym państwem w Europie? Dlaczego, pytam, no?
Na to pytanie jeszcze nie znajdziemy odpowiedzi, ale oczywiście pytanie, dlaczego nie jesteśmy jak Singapur, to jest pytanie, które można wszystkim politykom zadawać.
A przecież możemy. Tak jak tłumaczyłem w kampanii wyborczej, pamięta pan w Warszawie? Mówiłem, dlaczego nie ma banku inwestycyjnego warszawskiego? Dlaczego warszawiacy nie mogą wykupić obligacji warszawskich? Dlaczego? Dlatego, że banki zachodnie muszą zarabiać, a nie warszawiacy. I to samo jest z Polską, no. Złapali, ale tu szybciutko państwu opowiem. Proszę państwa, wykupiliśmy teraz udziały PKO. Po co, pytam?
No, żeby zrepolonizować.
Bank
dalej.
Pocztowy za darmo żeście mieli. Doinwestować, przepuścić przepływy. Macie polski bank. A bank PKO, ten sprzedany przez Platformę, nie trzeba było wydawać 12 miliardów, tylko trzeba było poczekać, aż upadnie i przejąć nazwę i tyle.
No to na zakończenie w takim razie, bo wiem, że pan musi biec. Przykład Warszawy, na który pan się powołuje, jednak pokazuje, że w ostateczności trzeba się opowiedzieć po jednej albo po drugiej stronie. Jest pan gotowy, czy pan myśli, że pan jakąś trzecią drogę znajdzie?
Proszę pana, ale moja droga jest jedna. Ja w ogóle nie zakładam, wie pan, że są inne drogi. Jest jedna droga, jeden mianownik, Rzeczpospolita Polska. I ja wszystko zrobię, bez względu na to z kim. Wszystko zrobię, żebyśmy byli w najlepiej ułożonym państwie na świecie. I tyle. Żebyśmy się uśmiechali, proszę pana, a nie warczeli na siebie, kurde. Nie, to już patrzeć na to nie można za bardzo.
W Radiu Wnet na szczęście nikt nie walczy. Marczy Marek Jakubiak, poseł Rzeczypospolitej.
I pan zaczyna.
Zaczynam. Dziękuję bardzo.
Do widzenia.
Do widzenia.